Mówi Paryż RFI, czwartek, piąty dzień czerwca 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Łoński, Marek Brzeziński, Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, magazynu europejskiego polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, notatnik paryski, magazyn kulturalny i magazyn z cyklu Muzyka ze świata. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Ruszył proces oskarżonych o zorganizowanie zamachów terrorystycznych 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Hillary Clinton popiera Baracka Obamę. W Rzymie zakończyła się 3-dniowa konferencja FAO, agencji ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. Mija 40. rocznica zamordowania Roberta Kennedy'ego. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew rozpoczął wizytę w Niemczech. Awaria w słoweńskiej elektrowni atomowej w Krsku okazała się zupełnie niegroźna. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W amerykańskiej bazie Guantanamo na Kubie rozpoczął się przed sądem wojskowym proces oskarżonych o zorganizowanie zamachów terrorystycznych 11 września 2001 roku na Nowy Jork i Waszyngton. Sędzia, pułkownik Ralph Coleman, otworzył pierwsze posiedzenie i przypomniał, że rząd uznaje za potencjalnie tajne wszelkie wypowiedzi oskarżonych. Retransmisja dźwiękowa i wizualna będzie w związku z tym nadawana z 20-sekundowym opóźnieniem, by umożliwić sędziemu jej przerwanie w razie podawania tajnych informacji. Jeśli domniemany mózg zamachów, w których zginęło blisko 3000 osób, Khalid Sheikh Mohammed oraz jego współpracownicy Ramzi Ben Al-Shaiba, Ali Abd Al-Aziz Ali, Walid Ben Atash i Mustafa Al-Hafsani zostaną uznani za winnych, grozi im kara śmierci. Główny oskarżony, Khalid Sheikh Mohammed, oświadczył, że pragnie kary śmierci i pragnie zostać męczennikiem. Wcześniej odrzucił on przyznanych mu z urzędu obrońców cywilnych i wojskowych. Zamierza bronić się sam. Obrazy telewizyjne zarejestrowane kilka minut przed rozpoczęciem posiedzenia sądu pokazały oskarżonych ubranych na biało, którzy wydawali się dość weseli i zadowoleni. Nie byli oni skuci kajdankami. Mówi Paryż RFI, Hillary Clinton postanowiła, że nie tylko uzna zwycięstwo Baracka Obamy, ale również poprze kandydaturę czarnoskórego kandydata na prezydenta USA dla dobra Partii Demokratycznej i Stanów Zjednoczonych. Pani Hillary Clinton przemówi dopiero w sobotę, by oficjalnie poprzeć zwycięzcę wyścigu w łonie Partii Demokratycznej. To Barack Obama zmierzy się z republikaninem Johnem McCainem. Będzie to groźny przeciwnik, przyznał McCain, gratulując Obamie zwycięstwa. Hillary Clinton zasugerowała, że może się ubiegać o wiceprezydenturę. Demokraci wybiorą oficjalnie swojego kandydata pod koniec sierpnia, a republikanie we wrześniu. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się 4 listopada. Pani Hillary Clinton nie zdecydowała jeszcze, czy ostatecznie położy kres swej kampanii, czy też jedynie zawiesi działalność, by utrzymać wpływy wśród delegatów, którzy ją poparli. Tymczasem jednak doradcy Obamy wyrazili zadowolenie z faktu, że rywalka uznała zwycięstwo senatora z Illinois. Media amerykańskie pisały wczoraj o naciskach ze strony demokratycznych kongresmenów, by pani Clinton uległa, pozwalając partii zjednoczyć się wokół pierwszego ciemnoskórego kandydata w dziejach Stanów Zjednoczonych. Hillary Clinton zgromadziła blisko 18 milionów głosów i ponad 1900 delegatów. Obama przekroczył jednak wymaganą granicę 2118 delegatów. Była to jedna z najdłuższych i najbardziej zajadłych kampanii w dziejach, a Partia Demokratyczna wychodzi z niej głęboko podzielona, obnażywszy równie głębokie podziały w tym elektoracie, napisała agencja Reutersa. Doradcy i stronnicy pani Clinton już zaczęli dyskretne rozmowy, by stworzyć jednoczący obie strony ticket Obama-Clinton z Hillary jako kandydatem na wiceprezydenta. Obama zlecił wybór kandydatów na to stanowisko trojgu przedstawicielom partii, w tym córce byłego prezydenta Kennedy'ego. Tymczasem senator John McCain, kandydat republikański, zwrócił się już o poparcie do zawiedzionych stronników Hillary Clinton, przekonanych, jak się wyraził, że Barack Obama nie ma ani koniecznego doświadczenia, ani wiedzy, ani rozeznania, by zapewnić krajowi bezpieczeństwo.
5 czerwca 1968 roku w Los Angeles Robert Kennedy został postrzelony przez palestyńskiego zamachowca. Stało się to tuż po wygłoszeniu przez Kennedy'ego zwycięskiej mowy po wygraniu prawyborów Partii Demokratycznej przed mającymi nastąpić w listopadzie wyborami prezydenckimi. Nazywany często w prasie RFK, od inicjałów swoich, nie przeżył zamachu. Następnego dnia zmarł w szpitalu. Ameryka była w szoku, gdyż było to już kolejne zabójstwo polityczne. Niecałe 5 lat wcześniej zginął jego starszy brat, prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy. Miesiąc wcześniej zamordowano pastora Martina Luthera Kinga, co wywołało krwawe zamieszki w wielu amerykańskich miastach. Do tego trzeba jeszcze dodać wojnę w Wietnamie. To właśnie głównie na fali protestu przeciwko tej wojnie Robert Kennedy stanął do wyścigu o fotel prezydencki. Pierwszy etap, inwestyturę demokratów, wygrał dokładnie 40 lat temu. Było to jednak ostatnie już jego zwycięstwo. Marzenia Kennedy'ego zatrzymały brutalnie kule 24-letniego Palestyńczyka Shirhana Shirhana, który, jak uzasadniał przed sądem, chciał zabić Kennedy'ego za jego poparcie dla Izraela w czasie wojny 6-dniowej. Zamachowiec, skazany na śmierć, przebywa do dzisiaj w więzieniu w Kalifornii. Robert Kennedy zostawił 10 dzieci, 11 urodzone już po jego śmierci, nigdzie nie widziało ojca. Rocznica jego śmierci przypada niemal dokładnie w momencie, gdy zakończyły się zwycięstwem Baracka Obamy tegoroczne prawybory demokratów. Czarnoskórego kandydata poparła wdowa po Robercie, 80-letnia Ethel Kennedy.
Mówi Paryż RFI. W Rzymie zakończyła się 3-dniowa konferencja FAO, Agencji ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, z udziałem ponad 150 szefów państw i rządów oraz organizacji międzynarodowych. Jak wynika z dokumentu końcowego i deklaracji, której treść ujawniła agencja AFP, FAO zamierza użyć wszystkich środków, by rozładować obecny kryzys, zwiększyć produkcję żywności i inwestycje w dziedzinie rolnictwa. Z dokumentu nie wynika, jakie miałyby to być środki, jak napisała agencja AFP. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon przedstawił we wtorek globalny plan działania. W 2030 roku produkcja żywności musi być 2 razy większa niż dziś, powiedział. W drażliwej kwestii biopaliw, gdzie główni producenci Stany Zjednoczone i Brazylia zajadle bronią swoich interesów, dokument zajmuje stanowisko bardzo oględne, ograniczając się do sformułowań, z których wynika niewiele. Konieczne są wnikliwe badania, by produkcja i stosowanie biopaliw brały pod uwagę bezpieczeństwo żywieniowe. FAO wystosuje w tym dokumencie apel o międzynarodowy dialog w tej dziedzinie, zmierzający do skutecznych i spójnych wewnętrznie rezultatów. Komisja Europejska wezwała świat do zielonej rewolucji w Afryce. Wypowiedział się w tym duchu Louis Michel, komisarz do spraw rozwoju, podkreślając, że Afryka produkuje jedynie 10% żywności, którą mogłaby wytwarzać. Mówi Paryż RFI. Policja dotychczasowego prezydenta Zimbabwe Mugabego zatrzymała wczoraj na 8 godzin opozycyjnego kandydata prezydenckiego, zwycięzcę pierwszej tury wyborów, Morgana Tsvangirai. Pretekstem był udział w niedozwolonym mityngu, poinformował jego obrońca Job Sibanda. Tsvangirai aresztowany został na policyjnej zaporze drogowej podczas swojej kampanii przed drugą turą wyborów, do której ma dojść 27 czerwca. Nie jest to jego pierwsze aresztowanie, przypominają agencje. W marcu ubiegłego roku został pobity przez policję. Przesłuchanie odbyło się na komisariacie w Lupane na południe od Harare. Tsvangirai wygrał pierwszą turę 29 marca, pobiwszy w niej aktualnego prezydenta Roberta Mugabe, który oświadczył jednak, iż opozycja dojdzie do władzy po jego trupie. Od tego czasu, według niezależnych danych, policja reżimowa i stronnicy prezydenta z jego partii ZANU-PF zabili około 50 osób. Po wyjściu z aresztu około godziny 20 czasu warszawskiego Tsvangirai oświadczył, że to zwyczajne szykany. Nielegalny wiec to przypadkowe spotkanie kandydata ze zwolennikami u wyjścia ze szpitala, gdzie on się udał, informuje opozycyjna partia MDC. Reżim rozkazał ponadto 3 organizatorom humanitarnym Save the Children, Care International i ADRA działającym w tym kraju zrujnowanym przez Mugabego, by natychmiast zaprzestały swej działalności. Mugabe oskarża je o wspieranie opozycji i wybiórcze rozprowadzanie pomocy. Dawny spichlerz Afryki dzięki polityce Mugabego jest po prostu wygłodzony. Przeciętny wiek mieszkańców spadł do 36 lat, a inflacja sięga 165 000% w stosunku rocznym. Mówi Paryż RFI, prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew rozpoczął wizytę w Niemczech. Wczesnym popołudniem przyleciał do Berlina. To pierwsza podróż nowego rosyjskiego prezydenta na zachód od czasu jego zaprzysiężenia 7 maja. Prezydenta Miedwiediewa pani kanclerz Niemiec Angela Merkel powitała przed urzędem kanclerskim. Podczas powitania grała wojskowa orkiestra. Prezydent Rosji spotkał się również z prezydentem Niemiec Horstem Köllerem i szefem dyplomacji Frankiem Walterem Steinmeierem. Po południu Miedwiediew wygłosił przemówienie dla kół politycznych i biznesowych w berlińskim hotelu Intercontinental. Prezydent Miedwiediew odrzucił zdecydowanie petycję grupy niemieckich deputowanych o uwolnienie z więzienia Michaiła Chodorkowskiego, byłego szefa koncernu naftowego JUKOS. Powiedział on, że żadne państwo nie może się wtrącać wewnętrzne sprawy innego kraju. Adwokaci Chodorkowskiego potwierdzili w środę agencji AFP, że niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier obiecał im interwencję w sprawie uwięzionego byłego szefa JUKOS-u u prezydenta Rosji. Jak się okazało, Miedwiediew był nieubłagany. Każdy kryminalista może prosić o łaskę, Chodorkowski też, ale musi prosić o nią sam w ramach uznanych procedur. Interwencja państw obcych i negocjacje międzypaństwowe nie są w takich wypadkach dopuszczalne, powiedział prezydent Rosji. Podczas konferencji prasowej z udziałem Angeli Merkel prezydent Miedwiediew powiedział, że Rosję niepokoi brak zaufania NATO i Unii Europejskiej do Moskwy. O owym braku świadczą, zdaniem Miedwiediewa, inicjatywy instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach oraz propozycje rozszerzania NATO na wschód. Pani kanclerz Angela Merkel zapowiedziała kilka dni temu, że zamierza rozmawiać z Miedwiediewem m.in. o współpracy Rosji i Unii Europejskiej, ale także poruszy sprawy sporne, takie jak status Kosowa. Moskwa nie uznała jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa i blokuje decyzję o zastąpieniu ONZ-owskiej administracji w Kosowie przez unijną misję ULX. Mówi Paryż RFI, dziennik The Independent opublikował artykuł sugerujący, że Stany Zjednoczone negocjują z władzami Iraku strategiczny sojusz zakładający wojskową obecność Stanów Zjednoczonych na czas nieograniczony. Patrick Cockburn, autor artykułu, były korespondent tego dziennika w Bagdadzie, twierdzi, że Stany Zjednoczone chciałyby utrzymać w Iraku 50 baz wojskowych i mogłyby swobodnie przeprowadzać operacje wojskowe oraz kontrolować iracką przestrzeń powietrzną. Amerykański personel wojskowy i cywile pracujący na kontraktach mieliby immunitet chroniący przed odpowiedzialnością karną. Według byłego ministra finansów Iraku, Alego Alawiego, który napisał dla gazety komentarz, zgoda na taki plan postawiłaby pod znakiem zapytania suwerenność Iraku. The Independent sugeruje, że prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush chciałby, żeby amerykańsko-iracki układ przewidujący takie postanowienia został zawarty przed końcem lipca tego roku, tak aby prezydent mógł ogłosić, że inwazja w Iraku była zwycięstwem. Premier Iraku Nouri al-Maliki nie akceptuje według The Independent amerykańskiego planu i przeciwny jest wcieleniu w jego życie, ale wie, że obecny koalicyjny rząd w Bagdadzie nie utrzyma się u władzy bez poparcia USA. Mówi Paryż RFI, okazuje się, że alarm dotyczący awarii słoweńskiej elektrowni atomowej Krško był przedwczesny, nawet fałszywy. Słoweński minister ochrony środowiska Janez Pobotnik przewiduje, że elektrownia atomowa Krško już wkrótce będzie znowu działać. W nadchodzących dniach potrzebna będzie tylko bardzo niewielka naprawa, powiedział minister Podobnik w czwartek w Luksemburgu na spotkaniu unijnych szefów resortów ochrony środowiska. Minister Podobnik poinformował przy okazji, że słoweński zarząd bezpieczeństwa nuklearnego przeprosił już Austriaków za to, iż powiadomiono ich najpierw, iż w Krško prowadzone są ćwiczenia. Awaria została zgłoszona przez Słowenię w trybie alertu do unijnego systemu wczesnego powiadamiania i wymiany informacji o zagrożeniach radiologicznych bądź nuklearnych. Austria jest oburzona. Austriacki minister ochrony środowiska Josef Proel powiedział w czwartek w Luksemburgu, że nie pojmuje, jak można ogłosić alarm w Europie, a Austrię, Włochy i Węgry powiadomić, że chodzi o ćwiczenia. Przypomnijmy, że Słowenia do 1 lipca przewodzi Unii Europejskiej. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Błoński i Marek Brzeziński.
Na czołówkach gazet ciemnoskóre twarze, ale nie wszędzie te same, choć ich właściciele znajdują się w gruncie rzeczy w dość podobnej sytuacji. W Libération i w La Croix Barack Obama, kandydat na prezydenta. W Le Figaro i w popularnym Aujourd'hui en France półfinalista turnieju Roland Garros Gaël Monfils, który pokonał wczoraj Hiszpana Davida Ferrera, ulokowanego 50 miejsc wyżej w klasyfikacji światowej. Monfils zasiądzie tym samym do tenisowego stolika z trójką asów Federer, Nadal, Djokovic. Jutro musi pobić Federera, który nie ma szczęścia do tego turnieju. Komentatorzy są zachwyceni, ale bardzo, bardzo ostrożni. Kandydatura Obamy również budzi zachwyt, choć nie u wszystkich. Libération pisze, że jeszcze nie było wyborów, a już mamy do czynienia ze zjawiskiem historycznym. Po raz pierwszy w dziejach kraju inwestyturę dostał Murzyn, odzierając ze złudzeń tę, która chciała być pierwszą kobietą w Białym Domu. Jeszcze parę miesięcy temu, pisze dziennik w komentarzu, nikt nie postawiłby grosza na tego syna Kenijczyka i Amerykanki ze stanu Kansas. Dzisiaj Obama, który od początku odrzucił etykietkę czarnego kandydata, wyrósł ponad podziały rasowe. Hillary Clinton nie doceniła tęsknoty swoich rodaków za wielką odmianą po latach Busha. Oczywiście przed Obamą stoi ogromne wyzwanie. John McCain nie daruje mu niczego. Białe demony Ameryki nie rozwiały się bez śladu. Od niego zależy, pisze w uniesieniu komentator Libération, by spełniły się nareszcie marzenia milionów Amerykanów od czasu Martina Luthera Kinga, a nowy naród stał się rzeczywistością. Z komentarza Stefana Denis w Le Figaro zieje zgoła odmiennym nastrojem. Amerykańskie wybory to ważna data we francuskim życiu politycznym, pisze Denis. Francuzi mają w gruncie rzeczy w nosie, kogo wybiorą ich sąsiedzi. Bardzo wcześnie natomiast głosują na prezydenta Stanów Zjednoczonych i trzymają się potem tego wyboru. Uczciwość każe nam jednak przyznać, że kandydatów nigdy wyborów nie wygrywa. Głosowali przeciwko Nixon, przeciwko Reaganowi, przeciwko obu Bushom, nawet przeciwko Clintonowi, gdy ten ubiegał się o władzę po raz drugi. Ze stanowiska naszej klasy politycznej od prawa do lewa można niemal wnioskować, kto wygra w Ameryce. To samo dotyczy powitania kandydatów w Pałacu Elizejskim. Im więcej ludzi, pompy i przemówień, tym mniejsze szanse na wybór. Ale to już taki nasz sport narodowy. Kochamy zuchwalców, awanturników, ryzykantów, pod warunkiem oczywiście, że są cudzoziemcami. Z wielkich zbrodniarzy zrobiliśmy bohaterów. Z wielkich zer również. Tylko u nas tylu ludzi szalało za Stalinem i Mao oraz za George'em McGovernem, którego nazwiska nikt już nie pamięta. Oczywiście Nixon wygrał. Równe przywiązanie Francuzi żywią do kandydatów najgroźniejszych dla ich narodowych interesów. Wciąż kochamy Kennedy'ego, Nixonowi natomiast nigdy nie odpłaciliśmy się za sympatię i wolę współpracy, jakie nam okazywał. Trudno się połapać, ciągle jest Stefan Denis w Le Figaro, na czym się to w gruncie rzeczy opiera. Roosevelta i Wilsona wszystkie historyczne programy telewizyjne odmalowują po dziś dzień jako polityków, którym mnóstwo zawdzięczamy. Jeszcze niedawno widzieliśmy tam Roosevelta, jak na krótko przed śmiercią zastanawia się, czym by tu zrobić przyjemność Stalinowi. Gdy mu oddał pół Europy, nie podniósł się żaden głos, że jego polityka okazała się dla kontynentu równą katastrofą, co niegdyś polityka Wilsona. Z nieomylnym instynktem wybieramy sobie najgorszych możliwych prezydentów amerykańskich. Kiedy nasi politycy i media wymawiają imię jesiennego zwycięzcy, to nie ulega dla nich wątpliwości, nazwisko Obama brzmi w ich ustach jak najdroższe imię. Ambasador amerykański w Paryżu może nareszcie znowu wyjść na kolację na miasto. O McCainie nikt nie mówi, bo McCain to konserwatysta, a to jest w ustach francuskich obelga wyjątkowa. Amerykanin konserwatysta i Anglik liberał. Od tego już tylko krok do zbrodni przeciwko ludzkości. Za parę miesięcy Francja głosować będzie na Obamę, po czym nie będzie mogła wybaczyć McCainowi, iż został wybrany, pisze odważnie Stefan Denis w Le Figaro. Podejrzewam, że tu się właśnie kryje klucz do transatlantyckich nieporozumień. Naszym zdaniem Amerykanie zawsze wybierają źle, konkluduje autor. Podejrzewamy, że jest troszkę inaczej. Amerykanie zawsze wybierają źle, niezależnie od tego, kogo wybiorą. Urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych jest we Francji zawsze najgorszym z możliwych prezydentów. Gdyby wygrał jego rywal, natychmiast zostałby również najgorszym z możliwych prezydentów. Jak kiedyś pisał Szekspir, który wiedział wszystko o wszystkim, dobry król to zmarły król albo następca tronu. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma we Francji żadnych szans, choćby był jednocześnie murzynem, kobietą, palestyńczykiem i pingwinem cierpiącym na skutki ocieplenia klimatycznego.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Intelektualistów stosunkowo w niewielkim stopniu pasjonowała sprawa budowy Europy w chwili, gdy autorzy tego pomysłu, Jean Monnet i Robert Schuman, na poważnie zabrali się za jego realizację. Czytamy we francuskim dzienniku Le Monde Feuilleton na ten temat pióra Thomasa Ferencego. Po zakończeniu II wojny światowej, owszem, wcale niemałe ich grono patrzyło przychylnym okiem na ideę zjednoczenia starego kontynentu. Niemniej potem większość z nich znalazła się na własne żądanie poza burtą projektu. Jedni dlatego, że zjednoczona Europa wydała im się tworem zbyt technokratycznym. Dla innych, przede wszystkim intelektualistów francuskich, Europa była za bardzo proamerykańska i za bardzo antyradziecka. Taka sytuacja trwała przez dziesięciolecia. Jednak w ostatnim czasie sprawy nieco zmieniły kurs. Od czasu Maastricht można zauważyć wzrastającą liczbę analiz teoretycznych, których tematem są prawne podstawy traktatu. W trakcie organizowanego w Brukseli pod koniec maja seminarium padły słowa świadczące o zainteresowaniu intelektualistów sprawami europejskimi. Stwierdzono tam, że kwestia Europy w ostatnim czasie stała się elementem współczesnej myśli politycznej. Taka postawa pozwala intelektualistom podzielonym co do wizji przyszłej Europy wziąć udział w debacie na temat kierunku rozwoju dzieła zapoczątkowanego przez Moneta i Schumana. Rzecz jasna, doświadczenia narodowe naukowców i myślicieli są tak odmienne, że narodziny jednej wspólnej historii są w tej chwili praktycznie niemożliwe. Poglądy intelektualistów na temat Europy są odzwierciedleniem narodowych tradycji kultury politycznej. We Francji ścierają się dwa trendy. Jeden to postrzeganie Europy jako obszaru precyzyjnie zdefiniowanego pod względem terytorialnym, stąd ograniczonego. Druga tendencja wychodzi z pozycji relatywizmu granic. W Czechach dyskusja przebiega w ramach starcia dwóch Wacławów. Havla, który mówi o dorobku cywilizacji europejskiej, i Klausa, który odwołuje się do Europy jako rynku wolnej wymiany gospodarczej. W Niemczech intelektualiści zastanawiają się nad istotą ewentualnej europejskiej społeczności politycznej i deklarują swoje przywiązanie do jednej konstytucji europejskiej. Rozważania niemieckich myślicieli zdominowane są przez koncepcję konstytucyjnego patriotyzmu sformułowaną przez Jürgena Habermasa. Zaś w Wielkiej Brytanii wpływ na tamtejsze pojmowanie europejskości mają dyskretnie obecna nostalgia za czasami imperium i uprzywilejowane stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. We Włoszech widmo faszyzmu i tradycje kulturowe osłabiają nacjonalizm, dzięki czemu idea zjednoczonej Europy przyjmowana jest życzliwie i utożsamiana z nowoczesnością. Oczywiście poza eurosceptyczną prawicą Berlusconiego i skrajną lewicą, jednym i drugim Europa gra na nerwach. W Rumunii wpływ kościoła prawosławnego sprawia, że z pewną podejrzliwością patrzy się na materializm królujący w Europie. Różnorodność interpretacji utrudnia opracowanie wspólnego podejścia do europejskości, ale jak powiada Richard Bellamy z University College w Londynie, niech żyje różnorodność. Czytamy na łamach dziennika Le Monde, który trafnie zatytułował artykuł Intelektualiści w poszukiwaniu europejskiej sagi.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Polityka imigracyjna będzie jednym z priorytetów francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Debata trwa w instytucjach europejskich od dłuższego już czasu. Parlament debatuje nad tekstem przyszłej dyrektywy, przeciwko której występują organizacje broniące praw człowieka. Szczególnie sporny punkt dotyczy przetrzymywania w więzieniu nielegalnych imigrantów. Okres 18 miesięcy uważany jest za zbyt długi. Wydarzenia we Włoszech, gdzie nowy rząd Berlusconiego stosuje represyjną politykę wobec imigrantów, jeszcze bardziej rozniecił dyskusję na ten temat. Zebrani w Luksemburgu ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie wspólnych zasad wydalania nielegalnych imigrantów z Unii, zatwierdzając jako maksymalny okres przetrzymywania imigrantów 18 miesięcy. Zaakceptowano również okres 5 lat zakazu wstępu do Unii Europejskiej dla imigrantów przyłapanych na nielegalnym pobycie i wydalonych do swych krajów. Dyrektywa musi być jeszcze przegłosowana w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że zostanie to zatwierdzone w pierwszym czytaniu. Jeżeli nie, czeka nas scenariusz katastroficzny, rozpoczęcie wszystkiego od zera, powiedział w Luksemburgu słoweński minister spraw wewnętrznych. Szczególnie państwa na południu Europy są zainteresowane harmonizacją przepisów dotyczących nielegalnych imigrantów, bo to one przede wszystkim są na pierwszej linii, by walczyć z tym zjawiskiem. Wiele krajów domaga się solidarności i współpracy innych członków Unii w rozwiązywaniu tego problemu. Ambasador Rumunii w Rabacie, Wasile Popowicz, pytany przez kolegów z francuskiej sekcji RFI o wspólną politykę imigracyjną, tak odpowiedział.
Polityka taka nie istnieje. To są pewne tendencje raczej niż wspólna polityka. Myślę, że projekt Unii dla Śródziemnomorza jest w stanie coś zmienić w stosunkach południe-północ. Pozwoli na politykę imigracyjną bardziej koherentną, spójną i mam nadzieję, że Europa będzie miała politykę wobec południa. Prawdziwą politykę, stawiającą na rozwój południa. Ta polityka jak na razie nie jest bardzo wyraźna.
Francja na swym własnym podwórku ma powody do zadowolenia, jak podkreśla minister imigracji Brice Hortefeux.
Elementem nowym, zupełnie nowym i bardzo ważnym jest fakt, że po raz pierwszy w okresie jednego pokolenia liczba nielegalnych imigrantów zaczęła się zmniejszać i jest szacowana na 6%, co oznacza, że tendencja zaczyna się zmieniać i to jest najważniejsze, bo oczywiście nie chcemy mówić o imigracji zerowej, która zresztą nie byłaby ani możliwa, ani pożądana, ale chcemy, żeby rzeczy odbywały się jawnie.
Pod przewodnictwem Francji odbędzie się w połowie lipca w Paryżu pierwsze spotkanie poświęcone Unii Śródziemnomorskiej. Rozmowy w tej sprawie, jak i w sprawie wspólnej polityki imigracyjnej prowadzą już teraz francuscy dyplomaci.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Trudno o coś bardziej paryskiego niż paryżanki Kiraza. Powstały one pod koniec lat 50. na łamach magazynu Jour de France, gdzie gościły do roku 1987 i za życia przeszły do legendy. Mam znajomą, która twierdzi, że pod wpływem tych właśnie rysunków wyemigrowała do Paryża. Długonogie, bezkompleksowe i impertynenckie trzpiotki z oczami jak sarenki rozprzestrzeniły się z czasem na inne publikacje jak Elle, Marie Claire, Gala, wreszcie Playboy, a w latach 90. rozpoczęły nawet karierę jako top modelki, reklamując w seriach rysunków słodziki Canderel albo krem Nivea. Obecnie goszczą w Muzeum Carnavalet, czyli Muzeum Historii Miasta Paryża, które oddaje autorowi zasłużony hołd w postaci pierwszej pełnej retrospektywy jego twórczości. Czy myślisz, że w Cannes zauważyli, żeśmy nie przyjechały? Pyta psia-psiułka na jednym z rysunków. Chciałoby się odpowiedzieć, nie mogli nie zauważyć. W tych rysunkach Kiraz tak dokładnie odzwierciedla pewien model młodej paryżanki, tak zręcznie wychwytuje mieszankę szyku i uwodzicielstwa z gorączkową potrzebą bycia zauważoną, naiwności z cynizmem, lekkomyślności z przemyślanym snobizmem, a także charakterystyczne, nieprzemijające akcesoria i elementy stroju, postawy i sposób noszenia się, że od pewnego momentu zdawało się, że to prawdziwe paryżanki zaczęły być podobne do jego rysunków. To też w Cannes nie brakuje ich nigdy. Opowiedziała mi tyle rzeczy, że nie mam prawa powtarzać, że nie wiem od czego zacząć. Rysunki te są w większości opatrzone podpisami, zazwyczaj wypowiedzią jednej z postaci. Są to teksty, które, jak mawia sam autor, można usłyszeć w Paryżu na byle tarasie kawiarnianym, dotyczące flirtów i przygód miłosnych, sentymentalnych marzeń i rywalizacji, kłopotów małżeńskich i macierzyńskich, ciuchów i troski o linię, a wszystko pod jednym wspólnym mianownikiem – przypodobać się, ale jakoś tak od niechcenia. Kiraz, właściwie Edmund Kirazian, urodził się w Kairze w rodzinie ormiańskiej w 1923 roku. Gdy przybył do Paryża w roku 1946, miał już za sobą początek kariery jako rysownik w egipskiej prasie. Początkowo specjalizował się w satyrze politycznej, współpracując z różnymi czasopismami, aż trafił do Jour de France. Pierwsze paryżanki powstały w 1959 roku wskutek sugestii właściciela tego magazynu, magnata przemysłowego i prasowego, Marcela Dassault. Do 1987 roku Kiraz dostarczał co tydzień dwa rysunki czarno-białe i jeden w kolorze. W sumie 25 tysięcy plansz. Wystawa w Muzeum Carnavalet jest jednak pełną retrospektywą twórczości Kiraza. Są tam więc także przykłady jego rysunków sprzed paryżanek, a także późniejszych gwaszy. Ponadto obszerna dokumentacja prasowa, reklamowa i fotograficzna. Ale zazdrosne paryżanki przesłaniają wszystko.
RFI, Radio France Internationale.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Odejście Yves Saint Laurenta prasa francuska uznała za koniec epoki. Pojawiły się tytuły, w których często przewijał się przymiotnik wielki, co wywołało zupełnie niezamierzony efekt w postaci dyskusji na temat tego, czy rzeczywiście Yves Saint Laurent był wielkim w gronie dyktatorów mody. A może Christian Lacroix, Paco Rabanne swego czasu spowodował prawdziwą burzę polityczno-obyczajową, gdy ornaty dla księży uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu ozdobił szerokim pasem w barwach tęczy. Gejów zamurowało, a potem podnieśli głośny krzyk, że to uzurpacja i straszna obelga, gdyż to są ich kolory. A że do dyskusji włączyła się antyklerykalna część fundamentalistów lewicowych, to wyszła z tego niezła awantura. A poszło o twórczą myśl jednego z największych dyktatorów mody. Nie nam tu rozsądzać, czy Yves Saint Laurent był wielki, czy największy. Dwie rzeczy są bez dyskusji. Skrót YSL był i jest tym dla francuskiej mody, czym RR dla brytyjskiej motoryzacji, zaś moda jest zjawiskiem kulturowym. Bo czy jest sztuką? Nad tym można byłoby się poważnie zastanowić. Francuzi uważają, że swoje muzy mają także komiks, kuchnia i moda. Wprawdzie pewien minister kultury oświadczył z wysokości swego biurka Olimpu, że komiks jest sztuką, ale mówiono o nim, że jak pojechał do Cannes, to był tam jedynym człowiekiem, który nie znał nikogo, nawet z ekranu. Co do kuchni, to powiada się, że jest to sztuka kulinarna. I patrząc na talerz przez pryzmat Abrahama Maslowa, to można sushi i la nouvelle cuisine uznać jako za estetyczny aspekt tej dziedziny. A estetyka tkwi przecież u korzeni sztuki. Z drugiej strony, gdy spojrzy się na takie krewetki po malajsku, ananasa w roladzie z kurczaka w sosie herbacianym, czy na hinduskie tandoori, to estetyka pryska gdzieś w kąt, pozostają inne zmysły, bo to potrawy jak ambrozje. Wyczyniają cuda z naszymi kubeczkami smakowymi. Percepcja owszem, ale inny kanał i inny poziom potrzeb. Czyli gdyby uwzględniać estetykę, to moda owszem jest sztuką. Z drugiej strony jednak cała ta snobistyczna pompa sprawia, że znaki zapytania rodzą się w głowie jak grzyby po deszczu. Gdy patrzy się na owe lalki Barbie o twarzach tak ciepłych i miłych jak lodowce na Antarktydzie i jak dziewczyny z gier komputerowych udające Rambo i Terminatorów razem wziętych. A zatem kolejny aspekt mody. Nie na darmo opowiada się o jej twórcach, że są to dyktatorzy. Jak się patrzy na takie panienki o zawieszeniu bliskim linii Citroena, co to trzeba w nim przekręcić kluczyk, by bagażnik poszedł w górę, noszące biodrówki wymyślone przez najbardziej perwersyjnego mizogonistę, bo chodzić w nich może zaledwie ułamek populacji płci pięknej, bez narażenia się na kompromitację, to robi się człowiekowi słabo. Te wylewające się tłuszczyki, te nóżki, które z nóg zostały sprowadzone do kaczych rozmiarów, to wszystko wzbudza podziw dla braku kompleksów, ale jednocześnie zmusza do zastanowienia się nad tym, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z nowoczesnym niewolnictwem. Chcesz kupić koszulkę w kolorze zdrowej cytryny i nie masz na to szans, bo żółty nie jest w tym roku w modzie. Dopiero łaskawcy skiną uprzejmym palcem, car mody da zielone światło dla żółtego, no i możesz, bracie, chodzić w swoim ulubionym kolorze. Ale kuchnia jest domeną wolności, możesz się opychać makaronem, jak ci to sprawia przyjemność, wchłaniać ślimaki w ilościach przekraczających ludzkie wyobrażenie, zajadać się kopytkami czy sałatą z gęsimi pipkami, o tyle moda pozostawia mniej pola do manewru, aczkolwiek granica jest śliska. Z jednej strony masz przecież prawo wyboru, możesz ubierać się w spodnie jak trendy są sukienki, możesz nosić włosy jak muszkieter, gdy dookoła widzisz wygolone łby. Z drugiej istnieją mody na kuchni, przykładem sushi i sashimi, jednak mniejsze masz szanse wyjść na dziwaka twierdząc, że liczy się tylko kuchnia bawarska, niż wtedy, gdy chodzisz ubrany niezgodnie z obowiązującym kanonem. A być dziwakiem nie każdy potrafi. Mniejszość nosi to jak tytuł szlachecki, większość jak piętno wypalone niczym cielakowi z Teksasu żelazem, na nie powiem już czym. Claude Lévi-Strauss, który z wielkim zapamiętaniem zwiedzał knajpki dzielnicy łacińskiej serwujące potrawy z całego świata, mógł sobie pozwolić na olśniewające odkrywcze pytanie. Jak to się stało, że jedni jedzą to, a drudzy tamto? Globalizacja jedzenia jest procesem znacznie szybszym niż dzieje się to w dziedzinie mody. Nie trzeba szukać egzotycznych porównań. 18-letnia dziewczyna wychowana w Londynie narzeka, że we wszystkich paryskich sklepach jest to samo, a jej koleżanki powiadają z nutką pogardy i podziwu w głosie, że ona ubiera się tak bardzo po londyńsku. Kiedy Maria Antonina przybyła do Francji, śmiał się z jej sposobu ubierania cały dwór, który wkrótce zaczął się stroić, tak jak ona. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj kobiety są lepiej ubrane niż kiedykolwiek. Strój ich łączy w sobie lekkość, obyczajność, świeżość i wdzięk. Mowa nie jest o XXI wieku, chociaż tak mogłoby się wydawać. Te słowa wyszły spod gęsiego pióra niestrudzonego krytyka schyłku francuskiej monarchii Sebastiana Merciera, autora wspaniałych felietonów składających się na obraz Paryża, miasta uchodzącego za stolicę światowej mody. A przecież podobnie jak słynne pompy fontanny, taki haute couture zapoczątkowo Anglik. Pompy budował Wallace. Niekoronowanym królem mody w Paryżu był Charles Frederick Worth. Ludzie muszą wszędzie jeść, ale tylko Francuzi stworzyli z tego misterium. Ludzie wszędzie się muszą ubierać, ale tylko Francja nadała modzie metafizycznego charakteru. Wielcy krawcy i dyktatorzy mody to nie tylko doskonali znawcy kroju, nie tylko ozdoby salonów, nie tylko śmietanka towarzyska i nie tylko przedsiębiorcy mający znakomite wyczucie potrzeb i możliwości rynku. Ale o tym za tydzień. Porozmawiamy o świątyniach paryskiej mody, o psychologii ludzi, którzy potrafią ją w większości narzucić, o paryskich modnisiach. Wreszcie o tym, czy rzeczywiście Paryż jest stolicą mody, bo może stał się takim Wiedniem kultury. I love Paris in the springtime.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Pierwsi Polacy trafili do Donbasu na Ukrainie za czasów Katarzyny II. Potem, po kolejnych powstaniach, władze carskie zsyłały tam rzesze polskich patriotów. Największa ich liczba, około 10 tysięcy, wysłana została do donbaskich kopalń i hut metalurgicznych po powstaniu styczniowym. Do dziś wśród osób pochodzenia polskiego są ludzie pamiętający opowiadania swych dziadków o tych wydarzeniach. W latach 30. i 40. XX wieku w Donbasie znalazły się nowe fale polskich zesłańców, tym razem przesiedlone z zachodnich terenów Ukrainy i Białorusi. W 1946 roku do odbudowy kopalń Donbasu z województwa lwowskiego wysłano 15 tysięcy młodych dziewcząt. Część z nich zginęła w obozach pracy, części udało się zasymilować. Potomkiem polskich zesłańców na Ukrainę był także Ryszard Zieliński, jeden z najsłynniejszych działaczy polonijnych na wschodzie Europy, który zmarł 22 lutego bieżącego roku. Ryszarda Zielińskiego, założyciela Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu, członka Związku Dziennikarzy Ukrainy i redaktora naczelnego pisma Polacy Donbasu, wspomina jego współpracownica, inżynier górnictwa, pani Ludmiła Winnicka.
Zmarł pan Ryszard 22 lutego po ciężkiej, długotrwałej chorobie. Żegnaliśmy naszego prezesa 23 lutego, kiedy przez cały dzień padał deszcz i wydawało się, że sama natura płakała z powodu jego śmierci. Na pogrzeb też przyjechał konsul generalny RP w Charkowie, pan Grzegorz Sereczyński, z wielkim wieńcem róż. Pan Ryszard odszedł od nas w 67 roku życia, pełen ciekawych idei na przyszłość. I chcę trochę powiedzieć o tym niezwykłym człowieku. Urodził się pan Ryszard w polskiej rodzinie, w mieście Lwów, w 1941 roku. Uczył się w polskiej średniej szkole numer 10 miasta Lwowa. Po ukończeniu lwowskiego technikum górnictwa był skierowany na pracę do miasta Makijewki, obwodu donieckiego. Bez oderwania od pracy studiował na Politechnice Nowoczerkaskiej i w roku 1977 obronił dyplom inżyniera górnika. Ponad 30 lat pan Ryszard poświęcił pracy w kopalni, gdzie zaczynał od skromnej posady ślusarza i doszedł do dyrektora kopalni i zastępcy dyrektora holdingu. Он mógłby spokojnie sobie odpoczywać na emeryturze, ale nie. Он tworzy Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu. Zostaje jego prezesem, mózgiem i sercem. Nawiązuje kontakty z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie i zaczyna wielką działalność, nieodpłatne nauczanie języka polskiego. Powstaje gazeta Polacy Donbasu, która niejednokrotnie otrzymywała nagrody. Radio Polska Fala Donbasu, Telewizja TV Polaków Donbasu. Pan Ryszard łączył w sobie różne talenty. On również pomagał tu, w Donbasie, w odrodzeniu kościoła w Donbasie. Jego dobrze znano w obwodzie jako jednego z najaktywniejszych prezesów Towarzystw Mniejszości Narodowych, który prowadzi takie ciekawe imprezy, jak na przykład Festiwal Polska Jesień w Donbasie, który wyrósł do poziomu krajowego. Zespoły artystyczne i poszczególni wykonawcy zaczęli wyjeżdżać do Polski i tam otrzymywać wysokie nagrody. Studiują w Warszawie, Krakowie, Lublinie studenci skierowani przez towarzystwo. Marzą o nowych podróżach do Polski dzieci. Dziękuję panu Ryszardowi ludzie starsi, którzy za jego pośrednictwem w ciężkich momentach życia otrzymywali pomoc od konsulatu generalnego. Pan Ryszard również prowadził genealogiczne badania polskich korzeni rodzin Donbasu. W gazecie zjawiła się rubryka, w której zaczęto drukować materiały historyczne. W taki sposób powstała książka Jelscy wczoraj i dziś do 500-lecia rodu jelskich Herbu Pieleż, której był głównym redaktorem. Dziwiliśmy się, ile dobrego widział w każdym człowieku, jak cieszył się osiągnięciami innych ludzi i zachwycał się nimi. Postanowiliśmy nadać takiemu wydarzeniu jak Festiwal Polska Jesień w Donbasie, nadać temu festiwalowi imię pana Ryszarda Zielińskiego.
Pani jest ciągle zaangażowana i w gazetę, i w Polską Falę Donbasu, i w telewizję, prawda pani osobiście?
No ja bardzo po prostu lubię tą pracę. I to jest jakby cząstka Polski, za którą tęsknię oczywiście. I po prostu, no, chcę zachować język, chcę zachować to wszystko, co mam. I dlatego staram się brać udział i w gazecie, i w tej pracy społecznej. To dla mnie radość po prostu.
Чорному морі, та на тому білому камені, там стояла темниця кам'яна. Там стояла темниця кам'яная, а в тій темниці пробувало 700 бідних козаків, а в неволі пробували та білого світу і сонця праведного не забачали.
Park La Villette przygotowuje się do wielkiej przemiany. W 2012 roku ten jeden z największych terenów zielonych w Paryżu, jednocześnie centrum kulturalne, gdzie w harmonii współżyją nauka, sztuka, muzyka i rozrywka, zostanie powiększony i wzbogacony o filharmonię. Wielkie audytorium o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych zaprojektowane przez słynnego francuskiego architekta Jean Nouvela. Czwarte skrzydło miasteczka nauki, puste od 1986 roku, przyjmie kompleks handlowy z multipleksem kinowym na 16 sal i z 11 tysiącami metrów kwadratowych sklepów. La Villette, 55 hektarów, na których przyroda miesza się z architekturą, stanie się w ten sposób niezależną dzielnicą łączącą Paryż z przedmieściem. Aby zrozumieć i polubić La Villette, trzeba poświęcić jej sporo czasu i pospacerować spokojnie po parku. Trzeba usiąść na chwilę na trawie i pogapić się na przechodniów, na poważnych panów i niedbałych młodzieńców, na dzieci przychodzące tu z nauczycielami, na japońskich turystów i licznych zakochanych, tulących się do siebie na ławkach. Wszystkich tych ludzi, różnego pochodzenia i w różnym wieku, przyciągają niezliczone atrakcje, które oferuje La Villette, otwarta dla wszystkich kultur i wszystkich zainteresowań. Prawdziwy cud polega na tym, że każdy może tu znaleźć coś dla siebie i przeżyć to we właściwym dla siebie rytmie. Są teatr, film, muzyka, nauka, technika i cyrk. Jest La Grande Halle, wielka sala wystawowa, w której odbywają się przedstawienia teatralne i festiwale muzyki. Jest miasteczko nauki i przemysłu, jest miasteczko muzyki i konserwatorium tańca. Jako pierwsze zaczęło działać w 1986 roku miasteczko nauki i przemysłu. Zostało zbudowane na terenie starych rzeźni dzielnicy La Villette i jego ambicją było stworzenie nowego typu muzeum naukowego. Jest to centrum wystawowe, ośrodek dokumentacji, badań i kształcenia, proponujący jako metodę poznawczą interakcję, doświadczenie zmysłowe i zabawę. Osoba zwiedzająca jest widzem i aktorem jednocześnie. Muzyki założone zostało z kolei nie po to, by Paryż miał jeszcze jedną salę koncertową, lecz po to, by dać wszystkim kategoriom publiczności narzędzia pozwalające na poznanie i polubienie muzyki. Celem miasteczka jest zacieranie różnic między uczniem a nauczycielem. Uczniowie są regularnie zapraszani na koncerty i grają w miasteczku wraz z zawodowymi orkiestrami występującymi tam stale. Jedną z największych atrakcji parku La Villette jest La Géode, gigantyczna sala kinowa wyposażona w ekran w formie półkuli o powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Jest też jeszcze jedna fascynująca sala kinowa, Cinax, poruszająca się w rytm wyświetlanych obrazów. Na terenie parku La Villette można zwiedzić poza tym prawdziwą łódź podwodną, wziąć udział w koncertach muzyki rockowej, jazzowej i piosenki. Specjalny program przewidziano dla dzieci. Są wystawy dla maluchów w wieku od 3 do 5 lat i dla trochę i dużo starszych. Historia ziarna zbożowego opowiada na przykład, jak produkowany jest chleb. Program Ręce w wodzie uczy dzieci, jak uruchomić pompę wodną i wprawić w ruch młyn. Z myślą o dzieciach założono także 10 ogrodów tematycznych. Jest ogród luster, ogród wydm, ogród bambusów, ogród wysp i ogród smoka.
Świata. Agnieszka Kumul.
Nasz dzisiejszy gość jest z pewnością Państwu znany, ale jeśli jest inaczej, to bardzo zachęcam do odkrycia tego niezwykle utalentowanego zespołu i jego nostalgicznej muzyki. Grupa Madre Deus gra i koncertuje, a także nagrywa od wielu lat i nigdy nie jest nam za wiele. Jej Portugalii, fado i aksamitnego głosu Teresy Salgueiro. Prezentowana dziś płyta nosi tytuł Faluas do Tejo. Kiedy w roku 1985 Pedro Aires Magalhães spotkał Rodrigo Leao, wiedzieli obaj, że chcą tworzyć muzykę, która chodziła za nimi od lat. Kruchą, idealną, w oparciu o akustyczne, klasyczne gitary, zdolną wyrazić najpełniejszy wachlarz uczuć. Pomysł nabrał kształtów, kiedy do gitar dołączył głos. Teresa Salgueiro, którą Pedro spotkał w jednym z barów Lizbony, stała się sercem nowej grupy. Do tej trójki dołączyli akordeonista i skrzypek. Próby w starej kaplicy klasztoru Madre de Deus w Lizbonie dały grupie nazwę. Zespół nagrał swą pierwszą płytę Os Dias da Madre Deus w roku 1987. Została ona znakomicie przyjęta jako nowy, młody nurt tradycyjnego fado. W ciągu wielu lat wspólnego muzykowania zmieniał się skład grupy. Od roku 1997 nie ma już w niej akordeonu ani skrzypiec. Podobnie jak na Amor Infinito, płycie wydanej w roku 2004, na Faluas do Tejo z 2005 grają Pedro Aires Magalhães i José Peixoto, gitary klasyczne, Carlos Maria Trinidade, syntetyzator i Fernando Judice, akustyczna gitara basowa. kotteżu, to hołd złożony rodzinnemu miastu Lizbonie, królowej mórz, miastu pełnemu opowieści o królach, morzach i lasach. Hołd złożony jej starym dzielnicom z wysokimi mansardami i wąskimi schodami, jej saudad, będącej trudną do przetłumaczenia mieszanką nostalgii i tęsknoty. Słowo falueż oznacza długie, niskie łodzie typowe dla szerokiego ujścia Tagu, a Tejo to właśnie rzeka Tag, w której ujściu leży portugalska stolica. Żartobliwe nuty, bossanowy, jazzujący, pulsujący rytm akompaniamentu. Zamiast gitary portugalskiej, dyskretne improwizacje syntetyzatora. Na tym, jak na razie, ostatnim w długiej dyskografii Madredeusz albumie wyczuwamy niestrudzoną pasję członków zespołu, wzbogacania stylu fado i odnawiania samych siebie.
W naszej audycji dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.